Radio Ogród.
Program realizuje Krzysztof Mysiak, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dzień dobry, kłaniamy się w sobotnie przedpołudnie w kolejnym programie Dom i Ogród. A dziś już 15 maja. To ważna data dla tych, którzy zajmują się uprawą. Co roku druga połowa maja to czas rozpoczęcia prac ogrodowych i o tym właśnie porozmawiamy w dzisiejszej audycji. Powiemy też o ekologii w domu i w ogrodzie, jak stworzyć taki ekologiczny kompost do wzmacniania roślin, który sami możemy stworzyć, wykorzystując do tego coś, co jest ogólnie dostępne, coś, co jest nam znane, bo pochodzi z naszego gospodarstwa, czyli na przykład odpadki kuchenne, oczywiście nie wszystkie, ale fusy z herbaty czy skorupki jaj mogą znaleźć tam swoje miejsce. I co ważne, taki kompost możemy tworzyć także w domu czy na balkonie, bo i takie sposoby też są. Także powiemy o naturalnych środkach czystości do pielęgnacji pomieszczeń czy do zwalczania domowych owadów, bo nie potrzebujemy powszechnie dostępnych sztucznych detergentów, by pozbyć się na przykład kamienia, który zalega w wannie. Wystarczy nam to, co na co dzień stosujemy w kuchni i o tym też dziś porozmawiamy, bo Dom i Ogród to program, w którym mówimy o tym wszystkim, co może nam się przydać zarówno w domu, jak i w ogrodzie, co sprawi, że będzie nam się mieszkało, spało czy wypoczywało lepiej, zdrowiej, komfortowo. Podpowiadamy więc różne rozwiązania, mówimy o trendach w tym zakresie i nowościach. Każdy w naszych programach może znaleźć coś dla siebie albo pewne podpowiedzi dla najbliższych znajomych czy przyjaciół, bo wiedzy nigdy za wiele. A Państwa pytania, podpowiedzi i sugestie przyjmujemy pod adresem mailowym domiogród@radio.lublin.pl. Szczegóły już za chwilę, Dom i Ogród do 12. Warto więc zostać z nami. Zapraszamy.
Dom i Ogród.
Tym razem długoterminowe prognozy pogody się sprawdziły i tegoroczna tak zwana zimna Zośka i ogrodnicy już dawno za nami, bo coroczne majowe nocne przymrozki dokuczają ogrodnikom, a w tym roku dokuczały do pod koniec kwietnia. A to właśnie większość działkowców i ogrodników wiosenne prace rozpoczyna właśnie w drugiej połowie maja. O czym dr inżynier Anna Ewa Michowska, specjalista ogrodnictwa z Polskiego Związku Działkowców w Lublinie.
W tym momencie praktycznie za nami są zimni ogrodnicy, czyli pankracy, serwacy i bonifacy, czyli tacy źli chłopacy dla ogrodów. Mamy zimną Zośkę, która generalnie powinna się wiązać z tym napływem arktycznego powietrza z dalekiej północy, chociaż tym razem nie było aż takich spadków temperatur. Natomiast ten termin po 15 maja już umożliwia, uprawnia ogrodników do tego, żeby wysadzili rośliny, które są ciepłolubne, już na miejsce stałe do gruntu. Które to rośliny? No myślę, że już wszyscy wiedzą, bo na pewno szumi na parapetach i w inspektach rozsada pomidorów, ogórków czy dyni, więc jeżeli do tej pory jeszcze nie rozpoczęliśmy hartowania, to najwyższy czas tak pomału przyzwyczajać rośliny do chłodniejszych nocy i wystawiać na kilka godzin i później już i na całą noc rośliny, tak żeby się przyzwyczaiły do tej temperatury, która panuje na zewnątrz. Takie hartowanie zwykle trwa około tygodnia do 10 dni, ale trzeba tak obserwować, jak będzie zmieniała się pogoda, jak się będzie kształtowała te temperatury w ciągu dnia i nocy.
Jakie jeszcze rośliny możemy już wysadzać i jak dbać o nie w tym właśnie okresie?
Które rośliny wysadzamy? To tak jak już wspomniałam, są to przede wszystkim pomidory, papryka, ogórki, fasola, również dynia, cukinia. To te gatunki, które z warzyw mają wyższe wymagania termiczne. Również jeżeli chodzi o zioła, takie jak bazylia, są to zioła, które też należą do tych wrażliwych na chłody. Także w tym momencie już bezpiecznie można je uprawiać w ogrodach. Aczkolwiek no, ten taki kalejdoskop pod względem termicznym, tak w ubiegłym tygodniu mieliśmy praktycznie spadki do blisko zera, jeśli chodzi o przygruntową temperaturę, więc no, musimy jeszcze zwracać uwagę na to, jak będzie nam się zmieniała ta temperatura i miejmy w pobliżu na wszelki wypadek jakąś białą agrowłókninę, którą można będzie jeszcze tu przy gruncie posadzone rośliny zabezpieczyć, tak żeby no, nie uległy tak przemarznięciu czy przechłodzeniu, bo o ile niektóre rośliny są wrażliwe wyłącznie na mróz, o tyle te, o których w tym momencie mówimy, są też wrażliwe po prostu na chłody i na spadki takie nagłe temperatur. Stąd bierzmy pod uwagę to, jak będzie się kształtowała temperatura.
I temperaturę, pogodę warto teraz dokładnie śledzić. A jak zapowiadają synoptycy, dziś w dzień pogodnie i ciepło i bez opadów w naszym regionie. Temperatura maksymalna od 18 do 20. W nocy także pogodnie, tutaj temperatura 8-10 stopni, a jutro w niedzielę już nie będzie tak spokojnie jak dziś. W dzień na przemian chmury i słońce oraz przelotne opady deszczu i uwaga, lokalne burze również z gradem. Temperatura jutro w niedzielę 19-21 stopni, wiatr słaby w czasie burz, może być w porywach do 70 km na godzinę, więc musimy te wszystkie ruchome elementy zabezpieczać i w ogrodach, i na tarasach, na balkonach, czy też w podwórzach. Podobna pogoda także w poniedziałek, a od wtorku nieznaczna zmiana pogody, trochę chłodniej, więcej przelotnych opadów deszczu, lokalnie również burze z silnymi porywami wiatru, a na termometrach zobaczymy przez najbliższe dni 15, poniżej nawet 15 stopni, noce około 9 stopni. Taka pogoda będzie nam towarzyszyć przez najbliższe tydzień, a już za chwilę powiemy o kompoście.
Dom i ogród.
Teraz powiedzmy o kompoście. To naturalne wsparcie dla naszych roślin, a możemy go stworzyć sami.
Ten czas, który teraz już nadchodzi, to pierwsze pokosy trawy na pewno już trwają, czyli mamy materiał zielony, który warto zagospodarować. W jaki sposób go zagospodarować? Ano najlepiej zagospodarować go w kompostowniku, czyli tworząc własne miejsce do składowania tych materiałów organicznych, części roślin, i po odpowiednim tutaj przetworzeniu będziemy z takiego kompostownika mogli uzyskać bardzo dobry, cenny nawóz, który się nadaje praktycznie pod wszystkie rośliny, również te, które uprawiamy w pojemnikach, jako dodatek do podłoża, więc zachęcam wszystkich do tego, żeby zakładali te kompostowniki. Dlatego, że po pierwsze, no jest to oszczędność ze względu na to, że nie musimy wyrzucać tych odpadów tak zielonych. No po drugie, jest to bardzo proekologiczne zachowanie, ponieważ przekształcamy tą materię organiczną, którą pozyskujemy na własnej działce, w bardzo, tak jak już wspomniałam, cenny nawóz.
A co do takiego kompostu jeszcze możemy dodać?
Co do takiego kompostownika możemy dodać? No, oprócz tej świeżej, zielonej trawy, także poprzycinane gałązki rozdrobnione sekatorem po wiosennym cięciu drzew. Możemy również dodać młode chwasty, które jeszcze nie wytworzyły nasion. Jeżeli byśmy się troszkę spóźnili i te nasiona byłyby zawiązane, wystarczy polać je wrzątkiem tak, żeby po prostu no, nie doszło do stratyfikacji tych nasion podczas kompostowania i żeby nie wysiać sobie chwastów razem z nawozem. Także trzeba dbać o to, aby rośliny, które są dodawane do kompostu, nie zakwitły, tak, nie wytworzyły nasion. Oprócz tych części roślin, o których wspomniałam, na kompost świetnie dają się skorupki z jajek. One są bogate w wapń, także tutaj rozdrobnione skorupki z jajek, jak również różnego rodzaju obierki z warzyw, z owoców, ale starajmy się wybierać te owoce tak nasze krajowe, ze względu na to, że na owocach południowych często te skórki są z pomarańczy czy z różnego rodzaju cytrusów, po prostu zawierają różnego rodzaju substancje chemiczne, które mogą spowolniać proces kompostowania. Dodajemy również na kompost fusy z kawy i z herbaty. One świetnie właśnie urozmaicają i wzbogacają kompost, pozwalając na to, żeby te mikroorganizmy, które będą się rozwijały w pryzmie, miały pożytek i przyspieszały proces rozkładu tej materii organicznej.
Czy trzeba jakieś czynności wykonywać przy kompostowniku i czy coś może przyspieszyć te procesy?
Jeżeli to jest pierwszy kompostownik w naszym życiu, warto wybrać się do sklepu ogrodniczego i zakupić tak zwany starter do kompostu. To są różnego rodzaju preparaty, które zawierają w swoim składzie szczepy bakterii i grzybów, które są odpowiedzialne właśnie za rozkład kompostu. Najczęściej taki starter rozprowadza się w formie roztworu, czyli tak w wodzie i podlewa się nim kompost. Również można przesypywać pryzmę tym takim proszkiem i odpowiednio oczywiście ją podlać. Ponieważ proces kompostowania zachodzi w warunkach tlenowych, czyli musimy dbać o to, żeby było wystarczająca ilość powietrza dochodziła do całej masy kompostowanej materii. Musimy pamiętać o tym, żeby przerabiać, czyli przekładać ten kompost co około 2-3 miesiące. Ważne jest to, żeby utrzymać też odpowiednią wilgotność, czyli tak jak mamy teraz kilka dni bardzo słoneczny, warto pamiętać, żeby ten kompost odpowiednio nawilżyć, podlać, tak żeby tej około 70-60% wilgotności w tej masy kompostującej było. Stąd też odpowiednim miejscem do założenia takiego kompostownika jest usytuowanie go w pobliżu takiego parasola z drzew, z krzewów, tak żeby tutaj bezpośrednio to słońce nie operowało przez cały dzień, tylko żeby były momenty, kiedy będzie to miejsce zacienione. Wtedy łatwiej po prostu utrzymać odpowiednią wilgotność tego kompostu.
I taki kompostownik jest tworzony warstwowo.
Tak jak wspomniałam, ważne jest to, żeby to powietrze miało dostęp do całej masy kompostowej, stąd te gałązki, o których wspomniałam wcześniej, pocięte, dobrze jest układać warstwowo, tak żeby była taka ażurowa przestrzeń i była możliwość wpływu powietrza przez różne warstwy. Oprócz roślin, oprócz tych odpadków kuchennych, trzeba też co około 20-30 cm warstwowo przysypać ziemią. Może być to po prostu ziemia z ogrodu, która będzie też zawierała mikroorganizmy, które naturalnie rozkładają materię organiczną. Tak dobrze skomponowany kompost będzie nam gwarantował w miarę szybki rozkład, szybkie tempo przetwarzania tej materii i ta ilość tej masy układanej w pryzmie będzie nam dość szybko właśnie malała przez to, że będzie zachodził proces rozkładu. Także zachęcam do tego, żeby pobawić się trochę w ogrodnictwo i w tą taką ekologiczną metodę gospodarowania odpadami zielonymi i posiadać własny kompostownik, do którego będziemy dorzucać różnego rodzaju materiały. Nadaje się również jeszcze, o czym nie wspomniałam, bo niektórzy dodają wapno czy tak zwaną kredę nawozową. W moim przekonaniu bezpieczniej jest dodać na przykład popiołu drzewnego, który też będzie zawierał tutaj potas, wapń i magnez w takiej formie, która będzie łatwa do przyswojenia przez te różne mikroorganizmy. Jest o tyle bezpieczniejszy, że nie zmienia tak nagle odczynu tego kompostu, który by był potraktowany tym preparatem. Stąd popiół drzewny jak najbardziej też możemy dodawać do takiego kompostownika.
A skąd wiemy, że jest już gotowy i jak z tego kompostu w ogóle korzystać, a także jak tworzyć go w domu czy na balkonie, o to też jeszcze podpytam.
Dom i ogród.
A jak z takiego kompostu w ogóle można korzystać?
Jeżeli chodzi o kompost, możemy kompost produkować czy wytwarzać zarówno pryzmie kompostowej, czyli ułożonej takiej stercie materiału. Możemy to robić w skrzyni kompostowej. Najczęściej są to skrzynie drewniane, ażurowe, tak żeby tam po prostu to powietrze dochodziło z każdej strony. I są też gotowe plastikowe kompostowniki, które są dostępne różne tutaj w sklepach ogrodniczych. I dzielimy też te kompostowniki na tak zwane termokompostowniki, które mają w taki sposób kształtowane ścianki, że to wzmaga po prostu przepływ powietrza. I w tych termokompostownikach czas przetwarzania jest krótszy niż przy kompostowaniu zwykłymi metodami. Ja opowiem o takiej najprostszej metodzie, najbardziej popularnej, stosowanych w ogrodach działkowych, tak zwane skrzynie, tak, drewniane kompostowe, w których układamy ten kompost i ten kompost, tak jak wspomniałam, już w tym momencie możemy rozpocząć dokładanie materii organicznej. Jeżeli to jest nasz start, to musimy wziąć pod uwagę, że przez cały sezon będziemy kumulować tą materię i ona będzie ulegała procesowi rozkładu. I tak naprawdę dobry, dojrzały kompost powinniśmy uzyskać u progu przyszłego sezonu, czyli około jeden sezon wegetacyjny trwa wytworzenie takiego dojrzałego kompostu, ponieważ różne fazy dojrzewania kompostu można wykorzystywać ten kompost w ogrodzie. Na przykład taki niedojrzały kompost jeszcze z nie do końca rozłożonymi częściami roślin można używać w trakcie sezonu, na przykład do ściółkowania zagonów warzywnych, tak, żeby ograniczyć ewaporację wody z gleby i jednocześnie umożliwić roślinom tutaj małą różnicę temperatur, jeżeli chodzi o glebę, w zależności od pogody. Jeżeli będziemy chcieli wykorzystać kompost do nawożenia, trzeba zaczekać, aż będzie dojrzały.
A skąd wiemy, kiedy kompost jest już gotowy?
Taki kompost można rozpoznać po zapachu i po tym, w jaki sposób zachowuje się, tak, na przykład w dłoni. Czyli dojrzały kompost pachnie taką ściółką, taką leśną ściółką, ma przyjemny zapach i nie powinien brudzić rąk. Taki materiał będzie bardzo dobrym nawozem do nawożenia zarówno warzyw, jak i, tak jak wspomniałam, można stosować go również w mieszankach jako podłoże do roślin uprawianych w pojemnikach. Więc warto kompostować, warto wykorzystywać materię organiczną do tego, żeby wytworzyć dobrej jakości własny nawóz. O ile nawozy, nawet organiczne, te takie naturalne, dostępne w sklepach ogrodniczych, są stosowane czy zalecane również w uprawach ekologicznych, o tyle nie wiemy tak naprawdę, skąd zostały pozyskane te materiały. Jeżeli mamy do czynienia czy z obornikiem, czy z pomiotem ptasim, a jeżeli mamy własny nawóz, wiemy, z jakich składników on powstał, bo sami komponujemy jego skład. Tutaj mamy tą większą pewność, że te składniki, które dostarczymy roślinom uprawianym przez nas w ogrodzie, będą bezpieczne i będą na pewno w takim nawozie kompostowym zbilansowane w taki sposób, że nie spowodują przenawożenia jednostronnego, czyli jednym tylko ze składników w przypadku właśnie uprawy. To jest istotne przy uprawie warzyw liściowych, które mają tendencję do kumulowania azotanów, czy też w uprawie innych roślin, które są wrażliwe na to, w jaki sposób dostarczamy im tym składników pokarmowych.
Mówiliśmy o kompostowniku w ogrodzie, ale tworzenie kompostu w bloku na balkonie też jest możliwe.
W asortymencie sklepów, nie tylko ogrodniczych, ale również z gospodarstwem domowym, można zakupić takie mini kompostowniki do wykorzystania właśnie w ogródku przydomowym, a nawet do wykorzystania w kuchni, czy po prostu ustawienia na balkonie, czy na tarasie, w takim miejscu, które nie będzie za bardzo wyeksponowane. Takie mini kompostowniki trzeba po prostu odpowiednio zabezpieczyć, tak, żeby nie spowodowały tutaj zabrudzenia tej przestrzeni w pobliżu, ale jeżeli będziemy wykorzystywać je w odpowiedni sposób, czyli na przykład dodawać ten materiał odpowiednio wymieszany, zbilansowany, mamy szansę na to, żeby przetwarzać te odpadki kuchenne i te na przykład części roślin, które mamy na pewno przykładowo przy czyszczeniu, przy przesadzaniu roślin doniczkowych, przy oskubywaniu, tak, z liści suchych, też możemy pozyskać w ten sposób części roślin, które świetnie nadają się do przetworzenia w takim mini kompostowniku. I oczywiście wtedy możemy te fusy z kawy, czy z herbaty, czy skorupki z jajek, obierki z owoców przekompostowywać, wykorzystywać po prostu ich potencjał do tego, żeby stworzyć nawóz, który będziemy później wykorzystywać również do na przykład zasilania roślin doniczkowych.
przy kompostowaniu w takiej bliskości naszej na co dzień, co tu jest ważne?
W przypadku takich kompostowników, mini kompostowników, które będą blisko nas, że tak powiem, sąsiadowały, ważne jest to, żeby dbać o skład tego kompostu, bo o ile łatwiej nam dostosować skład przy dużym kompostowniku w ogrodzie, czyli mieszać materiały bardziej zielone z tymi zdrewniałymi i w ten sposób bilansować stosunek węgla do azotu, o tyle w takim mini kompostowniku będzie to troszeczkę trudniejsze, dlatego że musi być odpowiednia proporcja tych części zielonych do materiałów, które się będą trudniej rozkładały, więc w tym przypadku trzeba po prostu będzie mocniej zwracać uwagę na to, co się dodaje i obserwować, jak przebiega ten proces kompostowania. I tutaj po zapachu łatwo rozpoznać, czy ten proces przebiega we właściwy sposób. Otóż tak jak wspomniałam wcześniej, proces kompostowania przebiega w warunkach tlenowych. I w momencie, kiedy powstają te warunki beztlenowe, mamy dość nieprzyjemny zapach i to jest dla nas sygnał, że należy po prostu przerzucić kompost, żeby go bardziej natlenić, żeby nie była to bardzo zbita masa. Też zapach na przykład takiego azotu, amoniaku uwadniającego się może świadczyć o tym, że jest zbyt dużo materiałów, które zawierają w swoim składzie azot i też wtedy trzeba po prostu zwiększyć ilość, ten stosunek węgla, czyli dodawać materiały, które są na przykład bardziej zdrewniałe, żeby spowolnić ten proces rozkładu.
Do kompostu nie wrzucamy skórek, resztek z owoców cytrusowych, tych egzotycznych. Czego jeszcze się wystrzegać?
O ile odpadki kuchenne, jak najbardziej roślinne, nadają się do przetwarzania w takim kompostowniku, o tyle nie powinniśmy dodawać kości czy jakichś pozostałości mięsnych do kompostownika, z tego względu, że tłuszcze zwierzęce ulegają procesom jełczenia, które nie są korzystne i nie są wskazane w kompostowniku i wtedy tak ten zapach tego kompostu będzie nieprzyjemny i jakość tego nawozu nie będzie zadowalająca.
O czym mówiła doktor inżynier Anna Ewa Michowska, specjalista ogrodnictwa z Polskiego Związku Działkowców w Lublinie i na stronę Polskiego Związku Działkowców w Lublinie Państwa odsyłam, tam można znaleźć na co dzień więcej różnych porad.
Dom i ogród.
A w zgodzie z naturą, ekologią możemy być na co dzień, nawet gdy nie uprawiamy żadnych roślin, bo na przykład dbając o czystość w mieszkaniu, możemy stosować naturalne detergenty czy środki stworzone z tych naturalnych składników, chociażby do usuwania kurzu, walki z wszelkim brudem, czy też z niechcianymi zapachami. Takich znanych sposobów jest wiele, które z powodzeniem stosowali nasi przodkowie, używając chociażby wszelkich roślin zielarskich i preparatów z nich stworzonych, powszechnie dostępnych, a na przestrzeni lat, głównie w minionej epoce, przeszły one do lamusa i zostały zastąpione tymi środkami tak zwanymi napływowymi, zwykle na bazie produktów chemicznych. Warto jednak do praktyk naszych przodków powrócić, chociażby soda oczyszczona, sok z cytryny czy liście laurowe, mięta. To wszystko mamy pod ręką. Szerzej o tym będziemy mówić w kolejnych programach. A dzisiaj dam tylko przykład. Kiedy osadza się kamień w wannie, nie potrzebujemy preparatów reklamowanych typu popularne mleczka. Wystarczy zwykły ocet. Aby utrzymał się na powierzchni, musimy położyć w to miejsce zakamieniałe coś. Watę, papier toaletowy, ręcznik papierowy i na to wlewamy ocet. Pozostawiamy na kilka czy kilkanaście godzin, w zależności od stopnia zabrudzenia i ściągamy watę czy ten papier razem z niechcianym kamieniem. Proste i ekologiczne, sprawdzone, zapewniam, działa. Inne przykłady już za tydzień, chociażby fusy z herbaty wystarczy wysuszyć i mogą nam być pomocne na różnych płaszczyznach. A jeśli ktoś z Państwa chce się podzielić swoimi doświadczeniami, czekamy na maile domiogrodmałpa.radio.lublin.pl.